Otwórzmy Psalm 85 i przeczytam z UBG. Przewodnikowi chóru psalm dla synów Korego. Panie, okazałeś łaskę swej ziemi, przyprowadziłeś z niewoli Jakuba, przebaczyłeś nieprawość Twego ludu, zakryłeś wszystkie ich grzechy. Uśmierzyłeś całe swoje zagniewanie, odwróciłeś się od zapalczywości Twojego gniewu. Odnów nas, Boże, naszego zbawienia i odwróć od nas swój gniew. Czy wiecznie będziesz się na nas gniewać? Czy rozciągniesz swój gniew na wszystkie pokolenia? Czy nie ożywisz nas na nowo, aby Twój lud rozradował się w Tobie? Panie, okaż nam Twe miłosierdzie i daj nam swoje zbawienie. Posłucham, co będzie Bóg mówił. Pan zaprawdę ogłosi pokój swojemu ludowi i swoim świętym, aby tylko nie wracali do swej głupoty. Doprawdy Jego zbawienie jest blisko tych, którzy się Go boją, aby Jego chwała zamieszkała w naszej ziemi. Miłosierdzie i prawda spotkają się ze sobą. Sprawiedliwość i pokój ucałują się. Prawda wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z nieba. Pan też obdarzy tym, co dobre, a nasza ziemia wyda swój plon. Sprawiedliwość przed Nim pójdzie i będzie wytyczać drogę Jego krokom. Do tego miejsca. Kiedy patrzymy się na ten psalm, to kiedy ogólnie patrzymy się na psalmy, to możemy widzieć, że są psalmy dziękczynne, są psalmy, które są psalmami pokutnymi, są psalmy, które są jakąś prośbą. Czasami można widzieć w psalmach dużo, jak z człowieka się wylewa, tak? Jak już jest w takim stanie, gdzie jest bardzo przygnębiony, czy fizycznie, czy emocjonalnie, czy psychicznie, w jakiś sposób jest uciążony, obciążony i po prostu wylewa to przed Bogiem, tak? A kiedy patrzymy się na ten psalm 85, to możemy zobaczyć coś innego niż to właśnie dziękczynienie, czy to, co przed chwilą mówiłem. Możemy zobaczyć, że jest to pieśń pouczająca. Jest to pieśń pouczająca. I to, co myślę ważne jest w tym, to to, że widać pewien cel napisania tego psalmu. Psalmista chce nakreślić taką właściwą perspektywę na służbę, tak? I za chwilę będziemy czytać te wiersze i zobaczymy, kogo dotyczy i czego. Ale jest tutaj chęć nakreślenia pewnej perspektywy właściwej na to, jak służyć, z jakim nastawieniem, w jaki sposób. Jeżeli ktoś chce służyć Bogu, to właśnie tutaj jest pokazane, jak to robić. I to, co możemy zobaczyć, że tematem tego psalmu jest oczekiwanie odnowy. Kiedy służymy Bogu, to mamy oczekiwać odnowy od Boga, że ta odnowa przyjdzie, że Bóg w jakiś sposób zainterweniuje, zadziała, że człowiek, który ma służyć Bogu, będzie w jakiś sposób ożywiony, będzie odnowiony. I do kogo jest skierowany ten psalm? Kiedy patrzymy się na różne przekłady, to możemy widzieć, że w niektórych miejscach jest napisane, że przewodnikowi chóru psalm synów Koracha, czyli możemy widzieć, że niektórzy opisują ten psalm, że jest autorstwa synów Koracha. Natomiast inne tłumaczenia mówią, że ten psalm jest skierowany do synów Koracha, tak? Czyli widzimy tutaj jakby taką nieścisłość, tak? Że jedni mówią, że to jest do synów Koracha, a inni mówią, że to jest napisane przez synów Koracha. Natomiast Myślę, że i jedno i drugie może być prawdą, to co jest napisane, bo kiedy przyglądamy się tej treści, to rzeczywiście możemy widzieć, że on jest napisany do synów Koracha. Natomiast kiedy przypatrujemy się też temu psalmowi, to możemy widzieć, że rzeczywiście on mógł być napisany przez synów Koracha, więc jedno drugiego nie wyklucza. Natomiast widzimy, że jest skierowany do konkretnej grupy ludzi, która zajmowała się konkretną służbą. Psalm pouczający synów Koracha, by oczekiwali pewnej odnowy. I kim byli synowie Korego? Dobrze jest spojrzeć na to, kim byli synowie Korego, albo czym się zajmowali. I w pierwszej kronik możemy widzieć w dziewiątym rozdziale, jeśli ktoś chce otworzyć. Mamy napisane o synów Koracha takie słowa, na przykład w 23 wierszu. Aby oni i ich synowie stróżowali przy bramach świątyni Pana, to jest namiotu zgromadzenia. Odźwierni byli z czterech stron, ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa. Ich bracia zaś przybywający w swoich zagrodach mieli przychodzić w oznaczonym czasie na okresy siedmiodniowe, aby z nimi pełnić służbę. I tutaj jest napisane w 26 wierszu też o tym, że gdy ci czterej główni odźwierni, którzy byli lewitami, byli stale na stanowisku jako postawieni nad komorami i skarbcami świątyni Bożej. W 28 wierszu czytamy: niektórym z nich zlecono opiekę nad przyborami do służby Bożej. W 29 czytamy: niektórzy z nich byli ustanowieni nad przyborami i nad wszystkimi naczyniami świętymi, i nad mąką, i nad winem, oliwą, kadzidłem, wonnościami. Niektórzy z synów kapłańskich przygotowywali mieszanki z wonności. I w 20 i 33 wierszu: a to byli śpiewacy, naczelni rodów lewickich, pomieszczeni w komorach przyświątynnych. Tak? Czyli to, co możemy zobaczyć o tych synów Koracha, to byli po prostu lewitami, którzy usługiwali w świątyni. A tak naprawdę nie w samej świątyni, tylko w progu świątyni, tak? W bramie świątyni, przed świątynią. Tak? Nie obsługiwali rzeczy, które dotyczyły samej świątyni, ale oni byli tymi, którzy za wiele rzeczy odpowiadali, tak? I pilnowali też tego, co wchodzi przez te bramy, tak? Czy wchodzi coś czyste, czy ludzie, którzy przynoszą do świątyni rzeczy, to przynoszą rzeczy czyste, czy nieczyste, tak? Mieli dbać o te wszystkie rzeczy. I to, co możemy zobaczyć właśnie w tym psalmie 85, to to, że był on skierowany do tych, którzy służyli u progu świątyni. Kiedy myślimy właśnie nad tym służeniem, to słowo dokładnie oznacza jakiegoś wartownika, jakąś straż, jakąś służbę. Była to osoba, która miała pilnować, miała stróżować, miała wykonywać pewien taki akt opieki. Miała czuwać, chronić, tak? Czy wszystko jest przestrzegane właściwie, tak? Czy jest właściwie przynoszone. I to, co możemy zobaczyć, to, że odnosi się właśnie do tych konkretnych ludzi. Myślę, że dobrze jest, żebyśmy pomyśleli o czasie, w którym był napisany ten psalm 85, bo on jest bardzo istotny. I w wierszu pierwszym tego psalmu czytamy coś takiego: Panie, okazałeś łaskę swej ziemi, przyprowadziłeś z niewoli Jakuba. Możemy zobaczyć, że ten psalm powstał po niewoli Izraela w Babilonie. Możemy zobaczyć, że w jakiś sposób wrócili ci Żydzi z niewoli babilońskiej. No i w roku 516 została wybudowana świątynia. I ten psalm powstał gdzieś na przełomie 516 roku do 400 roku, gdzieś w tym czasie. Nie wiadomo dokładnie, czy on powstał właśnie po to, żeby na początku służby, kiedy na początku zaczęła się służba w drugiej świątyni, czy gdzieś w trakcie później. Możemy zobaczyć, że okres, którego dotyczy ta świątynia, jest bardzo istotny, dlatego że kiedy Izrael powrócił z niewoli babilońskiej, to później był taki okres 400 lat, kiedy Bóg nie przemawiał do Izraela. Bóg w ogóle jakby nie mówi. I ta pieśń, ten psalm, on odnosi się do czegoś, do pewnego oczekiwania na coś, co miało nadejść dla Izraela, dla pewnej odnowy. I kiedy czytamy, to możemy zobaczyć, że ten psalm, on jakby nie spełnił się w żadnej osobie, która w tamtym czasie służyła Bogu. I nie spełnił się, widzimy, że to, co jest tu napisane, będziemy za chwilę czytać, to, co jest tu napisane, jakby wykracza poza możliwości tego przesłania. Jakby człowiek nie jest w stanie osiągnąć tego, co tu jest napisane, że to musiało spełnić się tak naprawdę w Jezusie. I ci ludzie, służąc w świątyni, kiedy wyszli z niewoli babilońskiej, oni mieli zacząć służyć, ale z pewnym nastawieniem, że zadzieje się coś nowego. Będziemy służyć i oczekujemy na to, że Bóg nas odnowi. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co jest napisane w tych pierwszych trzech wierszach. Mamy tutaj kilka rzeczy, które odnoszą się do pewnego widocznego działania Bożego. Jedną z tych rzeczy, którą można zobaczyć, to jest to, że mówi: okazałeś łaskę. I to było widoczne, tak? Że ludzie, którzy wyszli z niewoli babilońskiej, wybudowali świątynię, Bóg ich wyprowadził z tego, mogli zobaczyć, że Bóg okazał łaskę dla tego narodu. Napisane jest: przyprowadziłeś z niewoli. W drugim wierszu: przebaczyłeś nieprawość. Zakryłeś wszystkie ich grzechy. Uśmierzyłeś całe swoje zagniewanie. Odwróciłeś się od zapalczywości Twego gniewu. Czyli zobaczmy, że widać tutaj w tym psalmie pewne Boże wyraźne działanie względem narodu izraelskiego, względem narodu wybranego. I Bóg dokonał szeregu działań względem swojego ludu i to są rzeczy właśnie widoczne, które są bardzo zauważalne, tak? Ale jest coś tutaj między trzecim a czwartym wierszem takiego wyjątkowego i szczególnego. Coś, co no, nie da się przejść nad tym, tak? Bo widzimy w tym wierszu trzecim, gdzie psalmista mówi tak: uśmierzyłeś całe swoje zagniewanie, odwróciłeś się od zapalczywości Twojego gniewu. I zobaczmy, co mówi wiersz czwarty. Tutaj się dzieje coś bardzo dziwnego. Odnów nas, Boże, naszego zbawienia i odwróć od nas swój gniew. Więc z jednej strony psalmista mówi tak: zobacz, widzimy tutaj pewne rzeczy, działanie Boże, które Bóg dokonał względem narodu wybranego, ale w czwartym wierszu jest prośba. W czwartym wierszu jest prośba i mówi tak: odwróć od nas swój gniew. To jak to wygląda? Trzeci wiersz mówi, odwróciłeś się od zapalczywości twojego gniewu, a w czwartym mówi o tym, żeby Bóg odwrócił gniew od nas, tak? No i to jest właśnie jedna z takich ważnych rzeczy, która mówi o tym, że Boże widoczne działanie dotyczące przebaczenia czy odpuszczenia grzechów, czy uśmierzenia Bożego gniewu nie zdejmuje z nas odpowiedzialności jako ludzi, by prosić Boga o to, żeby odwrócił gniew od nas, tak? Czyli prosto mówiąc, jeżeli Bóg dokonał dzieła zbawienia na krzyżu i jest napisane, że Bóg zapłacił cenę za każdy grzech, tak? To czy w przypadku każdego grzechu człowieka, czy każdy człowiek będzie miał, od każdego człowieka będzie odwrócony Boży gniew? No nie. Dlatego tutaj psalmista mówi o tym, że z jednej strony Boże działanie jest tak wyraźne i widać, że Bóg robi to, ale jest wewnętrzna potrzeba tego, żeby człowiek prosił Boga o to, by od Niego odwrócił swój gniew. Że jakby to Boże działanie nie znosi odpowiedzialności z człowieka. I napisane jest, w jaki sposób Bóg znosi gniew. Dziewiąty wiersz mówi, doprawdy, jego zbawienie jest blisko tych, którzy się go boją, tak? Zbawienie jest blisko tych, którzy się go boją. Blisko tych, którzy, innymi słowy, słuchają Boga, nie lekceważą, tak? Przychodzą do Niego. I w ósmym wierszu dochodzimy do czegoś też bardzo ważnego, do pewnej rady, który daje psalmista właśnie tym synom Koracha. Mówi, jeżeli chcecie służyć i służycie, zostaliście do tego powołani, to posłuchajcie tego. I w ósmym wierszu mówi tak, posłucham, co będzie mówił Bóg. Pan zaprawdę ogłosi pokój swemu ludowi. Czyli to, co możemy zobaczyć, to, że jest prośba, czy jest, powinno być nastawienie na to, żeby posłuchać, co Bóg chce powiedzieć. I co Bóg mówi? Wiersz ósmy. Wyczekujcie ogłoszenia pokoju przez Boga. Wyczekujcie ogłoszenia pokoju przez Boga. Dziewiąty wiersz. Wyczekujcie zbawienia. Ono jest blisko. Doprawdy, jego zbawienie jest blisko tych, którzy się go boją. Kolejna rzecz. Dziesiąty wiersz. Miłosierdzie i prawda spotkają się ze sobą. I sprawiedliwość i pokój ucałują się. Kiedy myślimy o Bogu i o Jego atrybutach, o Jego cechach, to bardzo często jako ludzie potrafimy mieć zniekształcony obraz Boga, tak? W jaki sposób? Nie wiem, czy spotkaliście się z tym, że nawet ostatnio w zborze była jedna osoba na tym i powiedziała mi, że wy wierzycie teraz w innego Boga, a Stary Testament miał innego Boga, tak? I ludzie często tak patrzą się na Boga, mówią, Bóg Starego Testamentu to jest inny Bóg niż Bóg Nowego Testamentu. Mówi, tam jest srogi, tam jest gniewny, tam jest karający, a w Nowym Testamencie jest miłujący, jest okazujący łaskę, tak? I to, co jest powiedziane tutaj, to jest to, że miłosierdzie i prawda spotkają się ze sobą, sprawiedliwość i pokój ucałują się, czyli Boże atrybuty są zrównoważone. Bóg nie jest w żaden sposób zniekształcony, tak? My czasami przez pryzmat tego, jak postrzegamy się, czy niektórzy widzą bardziej Boga suwerennego, tak? Inni widzą bardziej Boga miłującego, inni dostrzegają sprawiedliwość, inni dostrzegają miłość, tak? I każdy coś widzi w Bogu, I do niektórych atrybutów jest nam bliżej. I przez to Bóg, który jest pełnią i doskonałą, gdzie jest napisane, że miłosierdzie i prawda spotkają się, tak? Tu mamy pewne relacje, że się ucałują, że się tak zbliżają, że się tak dotykają, mają spójność ze sobą, to my jako ludzie potrafimy zniekształcać Boga i ten nasz Bóg jest albo taki, albo w inną stronę, tak? I właśnie psalmista mówi o tym, żeby wyczekiwać na tą chwilę, kiedy będzie ktoś, kto właśnie będzie taki. I kiedy przyszedł Jezus Chrystus na ziemię, to można było w nim zobaczyć, że rzeczywiście on był i miłosierny, ale i sprawiedliwy, tak? Można było widzieć tą pełnię, tą doskonałość, tą spójnię, tak? Że on w żaden sposób, te atrybuty nie były zniekształcone. A jak nam jest ciężko ludziom właściwie podejść do jakiejś sprawy, tak? Albo jesteśmy zbyt srodzy, albo miłujemy do tego stopnia, że nie szanujemy Słowa Bożego, kiedy mówi, żeby coś zrobić, tak? I przymykamy oko na kogoś, na jakąś osobę, bo jesteśmy blisko niej i potrafimy tolerować grzech. A tu mówi, oczekujcie, służąc Bogu, oczekujcie kogoś, kto właśnie taki będzie. Kolejna rzecz, którą Bóg mówi, to mówi, wyczekujcie dobra od Pana Boga, które sprawi, że ziemia wyda plon. Wiersz 12. Pan też obdarzy tym, co dobre, a nasza ziemia wyda swój plon. I ci synowie Korego, oni mieli służyć w oczekiwaniu. W oczekiwaniu na kogoś, kto przyjdzie i kto odnowi ich służbę, że oni będą mogli być tymi, którzy wydają prawdziwy plon. Pamiętajmy, że okres powstania tego psalmu, że on nie powstał przypadkowo. On powstał po to, żeby nastawić Izraela do tego, żeby czekali na Mesjasza. I w tym czasie, kiedy powstał ten psalm, to możemy widzieć, że powstała też księga Malachiasza, tak? Ostatnia księga, która miała nastawić na kogo? Na Mesjasza. I tak samo ten psalm miał nastawić tych, którzy służą Bogu, na coś, co ma przynieść nową przemianę, na coś, co miało przynieść coś nowego w ich życiu. I piąty wiersz, kolejną rzecz, którą mówi Bóg. Wyczekujcie tego, przed którym pójdzie właśnie sprawiedliwość. Wyczekujcie tego, którego droga jest oparta na sprawiedliwości. Dobrze widzimy, że to, co jest opisane tutaj, nie wypełniło się w żadnym innym człowieku. Nie wypełniło się w nikim innym. Nie wypełniło się w ludziach, którzy żyli w tym okresie. Nie było tak, że sprawiedliwość szła przed ludźmi. Nie było tak, że droga była oparta na sprawiedliwości. Widzimy, że wiele braków było w służbie. I to miał być czas do tego, żeby coś nowego się w Izraelu zadziało. Te rzeczy nie spełniły się w jakimkolwiek słudze Bożym w czasach bliskich tamtym ludziom. Ani w Nehemiaszu i w jego reformach, ani w nikim innym. To, co jest złożone przez Boga jako obietnica, przewyższa jakiegokolwiek człowieka, który żył. To się spełniło w Jezusie Chrystusie. My dzisiaj patrzymy się na rzeczy, które tutaj są opisane w tym psalmie, jako na przeszłość. Oni się patrzyli na przyszłość, mieli wyczekiwać, a my możemy widzieć to, że to się zadziało. Jako Kościół żyjemy nie w oczekiwaniu tej obietnicy, ale w jej zrealizowaniu. Bóg ogłosił pokój. I zobaczmy, Wróćmy do wiersza 8. Posłucham, co będzie mówił Bóg. Pan zaprawdę ogłosi pokój swojemu ludowi i swoim świętym, aby tylko nie wracali do swej głupoty. Oni stali w chwili, gdy Bóg mówi: wyczekujcie na to, bo Bóg ogłosi pokój, tak? I kiedy ogłosił pokój? 400 lat później. Kiedy nikt już nie przemawiał. Kiedy nie było już ludzi, którzy przemawiali z imienia Boga, ale mieli w tej nadziei żyć do tamtego czasu. I co się stało? W Łukasza 2 rozdziale 14 jest napisane: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom. I to było właśnie to. Mieli wyczekiwać czegoś, co się wydarzy. Mówi: wyczekujcie tego, co się zdarzy. Jedenasty wiersz. Prawda wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z nieba. Kto jest prawdą? Jezus. Jak prawda wyrośnie z ziemi? W kim to się dokonało? W Jezusie. Stał się człowiekiem. Prawda z ziemi wyrosła. A sprawiedliwość wyjrzy z nieba. Kiedy przyszedł Jezus Chrystus, ludzie nie rozpoznali tego, który jest sprawiedliwy. Musiał być Jan posłany po to, żeby zaświadczyć o światłości. Bo ludzie, którzy żyli, nie byli w stanie rozpoznać tej światłości. To było wyczekiwaniem. Oni mieli służyć, ale czekać na odnowę. Na coś, co się wydarzy w ich życiu. Dobrze jest służyć Bogu. U progu domu Bożego. Prawdziwy nasz dom to niebo. A my dzisiaj trochę tak żyjemy. W progu służymy. W progu służymy. Rola Kościoła. Jesteśmy trochę takimi odźwiernymi w progu. I jako Kościół wołamy wszystkich i wzywamy wszystkich do tego, żeby pojednali się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. I mówimy, pokazujemy, przynosimy, używamy wszystkiego, żeby tylko ludzie mogli we właściwy sposób służyć Bogu. I dlatego Kościół się spotyka, żeby się uczyć, żeby szukać tego, w jaki sposób, i żeby innych też nauczać, w jaki sposób służyć Bogu, by ofiara, dar, który przynosimy Bogu, został przyjęty. Komu chcesz służyć? Bogu czy światu? Czasami możemy mieć wątpliwości. Nie mamy wątpliwości na ustach. Często możemy mówić, że służymy Bogu i chcemy służyć Bogu, ale nasze czyny, działania mogą świadczyć o czymś innym, że daleko jesteśmy od tego, żeby służyć Bogu, albo gdzieś jesteśmy w jakiejś części tylko służby Bogu. Ciekawe jest to, że ten psalm 84, wcześniejszy, który jest też właśnie do synów Koracha albo przez synów Koracha napisany, i w 11 wierszu są takie słowa: albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach twoich niż gdzie indziej tysiąc, tak? I on właśnie o tym mówi, tak? O tej ich służbie, gdzie służyli w przedsionku, tak? Świątyni. Mówi: lepszy jest jeden dzień służyć Bogu właśnie w tych rzeczach niż gdzie indziej tysiąc. I słuchajcie, kiedy pomyślimy o tym, to rzeczywiście widzimy, że naprawdę wielką wartością i o wiele przewyższającą wartością jest służyć Bogu choćby jeden dzień, niż być w namiotach bezbożnych, tak jak mówi Dalej. Wolę stać raczej na progu domu Boga mego, niż mieszkać w namiotach bezbożnych. O wiele lepiej. Jak to przewyższa wartość? Kiedy chcemy służyć Bogu, to upewnijmy się, czy służymy właśnie w obietnicy danej przez Boga w Jezusie Chrystusie. I kiedy innych prowadzimy, innym mówimy o służbie Bogu, to upewnijmy się, czy rzeczywiście ci ludzie służą w obietnicy Jezusa Chrystusa. Wiele ludzi dzisiaj mówi, że służy Bogu, że służy, robi to, robi tamto, modlą się, chodzą na spotkania, różne rzeczy robią, tak? Służby jakichś miłosierdzia, tak? Ale kiedy przychodzimy do rozmowy o tym, czy Jezus Chrystus stał się sprawiedliwością, czy Jezus Chrystus stał się jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, to mówią nie. I możemy widzieć, że taka osoba nie służy Bogu, nie może służyć Bogu, nie jest zdolna. I trzeba coś z tym zrobić. Upewniajmy się, czy służymy w Bogu, właśnie w tej obietnicy Jezusa Chrystusa. Upewniajmy się, czy inni, których uczymy, nawet tak zwykłe rzeczy jak modlić się, wspierać innych, pomagać, czy robią to w imię Jezusa Chrystusa. I ostatnie takie pytanie warto sobie zadać, jak służysz? Jak służę? Czy dążę jak lewici, by ciągle płynęła chwała do Boga? Oni mieli dbać o zaopatrzenie, żeby chwała do Boga płynęła cały czas. Czy ja w swoim życiu dbam o to, i robię wszystko moimi staraniami, żeby Boża chwała, żeby płynęła chwała do Boga. Czy siedzę w domu? Czy gdzieś indziej oglądam tylko telewizję? Albo jestem zafascynowany książkami i czytam wszystkie książki świata? Albo zajmuję się swoimi jakimiś sprawami dnia codziennego? Jak służysz? Czy moja służba jest dążeniem do tego, żeby chwała płynęła do Boga cały czas? I czy dbamy o to, by dary składane były właśnie w sprawiedliwości? Czy dbamy, tak? W Malachiasza, w trzecim rozdziale, trzecim wierszu jest napisane: usiądźcie, aby usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości. O tym mówi Malachiasz. To jest ten sam mniej więcej okres. Synów Lewiego, synów Koracha. Mówi, będzie. On tego dokona. I to jest właśnie służba w oczekiwaniu. Oni mieli oczekiwać, że Bóg tego dokona w taki sposób, że będą mogli w sprawiedliwości służyć. I dzisiaj mamy tą pewność. Nie żyjemy w takiej niepewności, że w niewłaściwy sposób służymy Bogu, tak? Bo wiemy, że położyliśmy wszelką nadzieję w Jezusie Chrystusie i On nas oczyścił z wszelkiej niesprawiedliwości. I możemy w tym służyć Bogu. Ale odrzucajmy kwas, jeśli jest jakiś w nas, który przeszkadza. Że nie robimy tego sprawiedliwie. że nie robimy tego w prawdzie, że nie robimy tego w duchu. I taki jest Psalm 85. Miał zachęcić do synów Koracha, by właśnie w taki sposób służyli w oczekiwaniu, w nadziei. Czy służysz w tej nadziei Bogu? Amen.